Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry albo dobry wieczór, w końcu nie wiadomo, kiedy macie Państwo czas odsłuchać kolejnego spotkania z moim labiryntem książek. Dzisiaj po raz ostatni zajrzę do korytarza zatytułowanego Nominacje do Nike 2020. Będę mówił o książce Moniki Śliwińskiej, Panny z Wesela, czyli Siostry Mikołajczykówny i ich czasy. To bardzo ważna książka, kolejna w tym zestawie, dlatego że autorka wykonała nieprawdopodobną pracę przygotowawczą. Przekopała się przez nieprawdopodobne archiwa, dotarła do niewiarygodnej wręcz liczby osób, które w jakiś sposób były powiązane z trzema siostrami mikołajczykównymi. Tymi, które występują pod postacią Panny Młodej, Gospodyni i Marysi w Weselu Wyspiańskiego. Książka jest chronologiczna, to znaczy opowiada historię najpierw sióstr, potem ich dzieci, a mniej więcej między rokiem 1860-70, kiedy się rodziły, aż po rok 1954, kiedy umiera ostatnia z tej trójki, Anna, czyli gospodyni z Wesela, żona Włodzimierza Tettmajera. Te 70 lat blisko historii Polski to historia bardzo trudna, zmienna. To historia zmian czasów, zmian tożsamości Polaków, oczywiście zmian cywilizacyjnych, politycznych i na tym tle mieszkające zaledwie kilka kilometrów od ówczesnego centrum Krakowa do Kościoła Mariackiego, który był nominalną parafią Bronowic Małych, było zaledwie 6 kilometrów, no może trochę więcej, 6 kilometrów było do granic Krakowa, no więc niezbyt daleko. Na tym tle życie tych kobiet, które potoczyło się bardzo różnie, wyznacza również w pewnym sensie nową historię Polski. Anna, która wyszła za mąż za Włodzimierza Tettmajera, urodziła mu 9 dzieci, w tym aż 7 córek. To była cudowna żona, wspaniała partnerka, ciepła, naprawdę kochająca, a jednocześnie nigdy nie przestała być dziewczyną z Bronowic, kobietą z Bronowic. Całe życie chodziła w tych cudownych bronowickich, które dziś nazywamy niekoniecznie słusznie krakowskimi, szatach, w tych licznych sukniach, w gorsetach, opatulona koralami, a jednocześnie musiała zmagać się z życiem. Jej mąż, Włodzimierz, nie zawsze zarabiał dobrze. Był malarzem, ale gdy ożenił się, jako pierwszy przecież, z chłopką, został spalony społecznie. W Krakowie nie dawano mu zleceń, nie brano jego obrazów. Dawano mu do zrozumienia, że jest gorsze. Dopiero w wizytach pewnego księcia, który przybył do Bronowic, zabrał Włodzimierza na zakupy do Krakowa i pokazał się w mieście z nim, przekonały konserwatywny, w gruncie rzeczy mocno drobnomieszczański Kraków, że jednak tym Włodzimierzem to trzeba się liczyć. Sypnęły się nowe zlecenia, zaczęto brać jego obrazy, ba, jego obrazami zachwycił się nawet sam cesarz niemiecki, bo jego obrazy brały udział w jakiejś wystawie w Berlinie. Wreszcie został politykiem i przy narodzinach niepodległej Polski przez chwilę, znaczy już wcześniej był posłem do wiedeńskiego parlamentu, a później był też zaangażowany politycznie w nową Polskę. Umiera nagle w 1924 roku, zostawiając żonę i liczne dzieci. Już nie wszystkie, dlatego że jego ukochany najstarszy syn Kazek, który był nazwany na cześć jego przyrodniego brata, zginął w czasie wojny z bolszewikami. A więc takie rzeczy również nie zostały oszczędzone. Przecież nie tylko jemu, ale również przede wszystkim matce. Z kolei Jadwiga urodziła tylko 2 dzieci, bo była chorowita. Lucjan, który się z nią ożenił, Lucjan Rydel oczywiście, który stał się bohaterem Wesela Wyspiańskiego, ubóstwo ją całe życie. Spędzili razem zaledwie 18 lat. Różnie to bywało, bo Rydel przedstawiony w plotce o weselu Boya jako gaduła, taki mało bystry, tak naprawdę był intelektualistą. Tłumaczył Iliadę Homera. Wykładał w kilku szkołach w Krakowie, a gdy mieszkał już na wsi, jego dom, jego biblioteka podręczna była otwarta dla miejscowych. On cały czas prowadził też edukację, tą u podstaw. Co więcej, z tym jest związany ciekawy fragment odnoszący się do naszych czasów. Oto, gdy przebywał w Grecji, w związku z tłumaczeniem Iliady, żona i dzieci zostały w Bronowicach. No, wtedy mieszkali obok Bronowicy, ale mniejsze o to. Oto przysyła list, a zapanowała szkarlatyna w okolicach Krakowa. Przysyła wtedy list, w którym upomina ukochaną Jadwisię, żeby nie pożyczać książek, nie odbierać ich od tych, którzy pożyczyli, niech na razie u nich leżą i w ogóle nikogo nie wpuszczać do domu, bo on już ich chronił przed pandemią, która wtedy zdziesiątkowała ludność z okolic Krakowa. Jak widać, niektórzy myśleli bardziej wtedy niż dziś. Mieli większe poczucie odpowiedzialności. Co więcej, Jadwiga pisała do niego listy, obficie cytowane i nawet widzimy ich zdjęcia w książce i to są listy cudowne. Nie gramatyczne, ale pełne miłości, a Lucjan całe życie będzie się z nimi zachwycał. Gdy Lucjan, w ogóle cała historia ich wesela, ich ślubu jest niezwykła. Możecie Państwo, będziecie mogli sobie oczywiście sami przeczytać. Tu tylko powiem, że Lucjan zakochał się w wówczas 18-letniej Jadwidze, ale matka, dobra mieszczka, krakowska, bardzo dobrze skorygacona, wymogła na nim roczny czas narzeczeństwa. Tylko że na wsi to było nie do przyjęcia. Na wsi zwykle między zaręczynami a ślubem mijały maks miesiąc, dwa. No tyle, ile było trzeba czasu na przygotowanie weseliska. I Lucjan szybko się zorientował, że choć Jadwiga nic nie mówi, to cierpi, bo wioska zaczyna się z niej śmiać. Wesele zrobił właściwie pod nieobecność rodziny. Wszyscy znajomi, znaczy się Kraków, dostał zaproszenie na wesele, na ślub i wesele w dniu ślubu. A mimo to znany już wówczas dziennikarz i recenzent teatralny czasu, takiego krakowskiego, bardzo konserwatywnego czasopisma, całe miasto zwaliło się na ten ślub. Trudno było się dostać. Łącznie z tym, że jego własna matka, która jednak ostatecznie zdążyła przyjechać na to wesele, nie mogła się dostać do środka, więc Lucjan wyszedł jeszcze już od ołtarza, żeby ją przyprowadzić. I wtedy stanęła przed nim pewna krakowska matrona, mówiąc: a cóż to się tak pcha? No ja chcę przyprowadzić matkę pana młodego. I przedstawił się, widać, pańcia go nie znała. Na to ona stwierdziła: no to ja jestem jego ciotką. No to bardzo impulsywny Lucjan Rydel złapał panią za chachły, wypchnął z kościoła, za nią poleciał jej kapelusz, wypchnął ją ze słowami: a ja takiej ciotki nigdy nie znałem. Oczywiście Wyspiański był zaproszony na to wesele, dlatego że Wyspiański był przyjacielem Rydla. Razem wiele zdziałali. Co więcej, choć dziś o tym prawie nie mówimy, Rydel w swoich czasach był uważany za dramaturga niewiele mniej wybitnego niż sam Wyspiański. Jego sztuki grane na różnych scenach, największy sukces odniosło Betlejem Polskie, które ostatecznie zagrano w samym Krakowie ponad 500 razy. To jak na tamte czasy wręcz niewiarygodna liczba przedstawień. Zwykle przedstawienia miały 20-30 wystawień. Jego grano kilkanaście lat. Wokół wesela oczywiście powstało wielkie zamieszanie, znaczy mówię oczywiście o weselu Wyspiańskiego. I tutaj trzeba też oddać Rydlowi, że choć oczywiście nie podobało mu się przedstawienie jego żony i w ogóle jego nowej rodziny, to docenił wielkość tej sztuki. On ją zobaczył, mimo bardzo osobistego zaangażowania w nią. Ci z Państwa, którzy pamiętają jeszcze historię ze szkoły, że zwykle do tekstu dramatu dołączona jest plotka Wyspiańskiego Boya z 2022 roku, widzą, jak bardzo inna jest to wizja tego człowieka. Boy, można powiedzieć, chyba pozazdrościł, a może był zły, że nie został umieszczony w dramacie, chociaż na samym weselu był, bo wtedy był kimś nieważnym na Parnasie krakowskim. No, był za młody po prostu i dopiero aspirował do bycia znajomym Wyspiańskiego czy Rydla. Jego tekst jest pełen złośliwości, ironii, która jest niezasłużona. Dzisiaj pewnie podano by go do sądu za popełnienie głupot. Wtedy mógł sobie na to pozwolić. Ale Szczęście Jadwigi i Lucjana trwało zaledwie 18 lat. Lucjan umiera w roku 1918, jeszcze przed końcem wojny światowej. Z głodu, wychłodzenia starał się zarobić na rodzinę. I na wsi było przyjęte, że po śmierci męża żona znajduje kolejnego męża, bo samej kobiecie bardzo trudno sobie poradzić. Tylko że taki los naturalny dla wsi byłby źle przyjęty w mieście. Taki był los na przykład wdowy powyspiańskiej. Ale Jadwiga tak bardzo kochała Lucjana, że nigdy więcej już za mąż nie wyszła. W książce, w której jest wiele ilustracji, dlatego warto też mieć książkę, niekoniecznie e-booka, jest takie przejmujące zdjęcie. Pogrzeb Rydla był na koszt miasta, ponieważ był aż tak ważną personą w mieście, był między innymi dyrektorem teatru, w którym przedtem wystawiono sztukę o nim. I widać na tym zdjęciu tłum ludzi, księży, całą śmietankę krakowską widać po strojach. A przy samym grobie, przy samej trumnie, z rękami, które są położone na twarzy, pochylona w stroju brunowickim, cierpi Jadwiga. Naprawdę to jest absolutnie przejmujące zdjęcie. Trudno do dziś, mimo że już trochę minęło od przeczytania tej książki, ciągle widzę przede wszystkim to zdjęcie. I to, co równie ważne, ona nie wyszła za mąż, umrze kilkanaście lat później, jako 50-parolatka. Umrze wtedy już w Rydlówce, bo Rydl zdążył kupić dom, w którym odbyło się wesele od Tettmajerów. Zupełnie inaczej na tym tle wyglądają losy Marysi. Ci Państwa, którzy kojarzą sztukę, wszyscy ją kojarzymy ze szkoły, pamiętamy, że do Marysi przychodziło widmo jej narzeczonego Lwo, ale ona tak naprawdę wyszła za mąż. Wychodziła za mąż dwukrotnie. Jej pierwszy mąż umarł na gruźlicę, więc wówczas wydano ją za mąż za zwykłego urzędnika miejskiego. I ta kobieta miała zupełnie inne życie. Dużo trudniejsze. Bo jej mąż nie był nikim wielkim. Był zwykłym człowiekiem. Urzędnikiem niższego szczebla, podobno niezbyt bystrym. A więc jej los. Osoby, która całe życie snuła się po... była tylko prostą chłopką. Przy mężu wyglądał zupełnie inaczej. Przy prostym mężu wyglądał zupełnie inaczej. To książka, w której poznajemy losy, nie tylko losy, ale też nieprawdopodobnie zmysłowy obraz tamtego świata. Jest w tym wiele, jest w nim wiele o ekonomii, o tym, jak radzono sobie z biedą, o nieprawdopodobnych doświadczeniach najpierw I wojny światowej, a potem II. Taka ciekawa scena. Jedna z córek Włodzimierza Tettmajera była zdolną malarką. Również skończyła Akademię Sztuk Pięknych. W czasie II wojny światowej, gdy Niemcy opanowali te tereny, kilku oficerów przyszło do jej domu i zobaczyło obrazy. Między innymi jej. Ona była akurat w domu, no ojciec już dawno nie żył. I zapytali go, kto je namalował. Ona płynną Niemczyzną. Ona urodziła się jeszcze w czasach, kiedy studiowało się również w Wiedniu. Powiedziała, że ona. Niemcy popukali się po głowie. Kobieta? Takie obrazy? Niemożliwe. Takich obrazków jest w tej książce znacznie więcej. Losy Anny, które przerwałem w pewnym momencie, zawiodły ją najpierw na wygnanie prawie pod granicę mongolską, znaczy wygnanie, zsyłkę po prostu, bo akurat uciekając przed Niemcami pojechała do jednej z córek razem z nią. Była tam razem z córką oraz z jeszcze jedną osobą, wywiezione na Daleki Wschód, gdzie umiera zięć kopalni bardzo szybko. Umiera również córka. Umierają jej wnuczki. Ona walczy razem z drugą córką, która została przy życiu. Wreszcie udaje się je wyciągnąć. Ostatecznie do 1948 roku będzie mieszkała w Indiach. Ale nim to się stanie, gdy już ją uwolniono, gdy wywieziono ją z Rosji do Persji, po przygodach godnych Jamesa Bonda, ona się załamała. Popadła w stupor, depresję. Córka musiała ją karmić, bo wówczas już mała 70-letnia kobieta. Już nagle nie miała siły żyć. Przetrwała. Wróciła do Polski w 1948, by patrzeć, jak jedna z jej córek przez 20 lat nie będzie mogła zobaczyć męża, bo mąż z synem zostali w Anglii. Ona została w Krakowie. Jak sypie się świat jej dzieciństwa. I umrze w tym własnym domu. Bo ona jest stąd. I to też jest przesłanie tej opowieści. Jak Państwo widzicie, ta książka powinna być obowiązkową lekturą szkolną. Bo moja wizja szkoły to nie jest czytanie lektury wyrwanej z kontekstu. Po co nam to? Co z tego, że rozpoznamy duchy? W tej sztuce są żywi ludzie. I Monika Śliwińska właśnie o tych żywych ludziach napisała. napisała niezwykłą, mądrą i naprawdę wiele wnoszącą do naszej wiedzy o tamtym świecie książkę. I jeszcze jedna uwaga. Jesteśmy właśnie w okolicach 30 listopada. Dokładnie tego dnia, 122 lata temu, Lucjan Rydel wziął ślub z Jadwigą Mikołajczykówną. Już rozumiecie Państwo, że nie mogłem sobie odmówić przyjemności zaproszenia Państwa do mojego labiryntu również w związku z tą datą. Datą, która dała początek jednemu z najważniejszych polskich dramatów w dziejach, w historii polskiej literatury. A teraz, jak widać, dała również początek jednej z najciekawszych, najbarwniejszych, wielu rzeczach to oczywiście z braku czasu nie mogłem powiedzieć, książek w literaturze polskiej. I o bohaterach literatury polskiej. Dobranoc. Albo do widzenia.